Kiedy ktoś jedzie z Gdańska do Wisły, to jedzie do źródeł. No bo my tam mamy taką wodę, że i kiedy tutaj przyjechałem i dzisiaj tam spacerowałem u źródeł Wisły, to tak tutaj u was z trudem odważyłem się napić tej wody. A u nas ona już jest, jak wiecie, ubogacona przez cały kraj i chyba bym nie miał zastrzeżeń, żeby napić się tej wody u nas, jeśli bym chciał już odejść do Pana. Więc jedzie się do źródeł, bo tutaj są źródła Wisły. Ale jeśli ktoś wierzący jedzie z Gdańska do Wisły, to także jedzie do źródeł. Bowiem, jak tutaj już słyszeliśmy, wiele lat temu tutaj Pan dał ten posiew Słowa Bożego, stąd wiele dobrych rzeczy wyszło na kraj. Tutaj Bóg powoływał kaznodziejów, którzy ruszali potem i w różnych miastach Polski głosili Ewangelię. Tutaj w tych waszym środowisku powstawał śpiewnik pielgrzyma, a my kochamy śpiewnik pielgrzyma, może nie wszyscy, ale wielu chrześcijan kocha ten śpiewnik i tam w głębi kraju śpiewamy wciąż te piękne pieśni. Stąd też wychodziła ta dobra duchowa literatura, która krzepiła nasze serce. Więc kiedy jechaliśmy my wierzący, ja z moją żoną i synem tutaj do was, to jechaliśmy w dwojakim sensie też do źródeł. Że bardzo się cieszę. Jeśli chodzi o ten budynek, widziałem go chyba 5 lat temu. Tak był jeszcze, no jeszcze tak pięknie nie wyglądał, o tak powiem. Ale już wtedy mnie bardzo ujął. I też my się interesowaliśmy trochę tą waszą historią w naszym miesięczniku zborowym. Pisaliśmy na ten temat, świadectwo jednej z waszych sióstr zamieściliśmy, fotografię waszego budynku zborowego. Bo byliśmy bardzo zbudowani tym, jak Pan dawał wam to miejsce, jak używał ludzi do tego celu. Sami też przeżywamy ten temat, bo wciąż nie mamy własnego budynku. Nasz zbór istnieje od 7 lat. Przez 6 lat zgromadzaliśmy się w takiej niewielkiej salce po byłym klubie dyskotekowym. I tam mieliśmy nabożeństwa, potem było, po 2 latach było nam za ciasno, musieliśmy robić 2 nabożeństwa w niedzielę, jedno po drugim. To było bardzo uciążliwe i od ponad roku zaczęliśmy się zgromadzać w bardzo dużym miejscu. Pan tak położył mi na serce, żebym poszedł do właścicieli jednego z większych kin w Gdańsku, aby wynająć je na niedzielne nabożeństwa. I w taki niesamowity sposób Bóg to umożliwił. Ci ludzie się zgodzili, by za niewielkie pieniądze nam tę salę udostępniać. 5 roku później to kino splajtowało całkowicie, więc już nasi wierzący nie musieli iść do kina na nabożeństwo, tylko już szli do kaplicy, powiesiliśmy krzyż wtedy. Potem zdemontowaliśmy ten ekran. Teraz niedawno już zawiesiliśmy szyld wielki, zdjęliśmy napis, nazwę tego kina, zawiesiliśmy wielki napis Kościół Zielonoświątkowy i tam się zgromadzamy. Z 600 miejsc do siedzenia, troszkę więcej tutaj niż u was. Miejsca z tyłu bardzo dużo, ja kiedy głoszę, tak z przodu trochę ludzi jest, a z tyłu jest ten widoczny potencjał, ile to jeszcze ludzi możemy przyjąć, aby mogli się zgromadzać, abyśmy mogli razem wielbić Pana. I oczywiście, żeby ten budynek kupić, no to przed nami no, wielkie zadanie. Potrzebujemy cudu. Próbujemy uzbierać różnymi sposobami trochę pieniędzy. Już udało nam się uzbierać blisko 300 tysięcy złotych, ale to jest jeszcze sporo za mało. Tę książkę, o której brat Tadeusz wspomniał, dlatego wydałem, żeby też w jakiś sposób trochę właśnie poprzez tę książkę to nasze konto, siedziba zboru podnieść. Każda złotówka z tej książki jest przeznaczona właśnie na to, żebyśmy mogli uzbierać więcej pieniędzy. Także jeśli ktoś z was zechce ją nabyć, to w ten sposób złożycie ofiarę na siedzibę naszego zboru, a wam zostanie na pamiątkę książka, jeśli będziecie tacy uprzejmi. Wczoraj mówiliśmy tutaj o tym, że Bóg daje nam wszystkim łaskę do odnowienia, dlatego że jesteśmy Jego dziećmi. Ponieważ narodziliśmy się na nowo, jesteśmy na liście, która się nazywa Księga Żywota, Księga Życia, i to przesądza, to decyduje o tym, że choćbyśmy nie wiem jak marnie się czuli, jak zły mieli okres w życiu, Bóg przeznaczył nas do życia i będzie nas odnawiał. Duch Święty będzie nas odnawiał. Ważne tylko, żebyśmy wołali do Boga. Kiedy nam już jest tak bardzo źle, żebyśmy nie milczeli, tylko żebyśmy wołali, a Pan da nam odnowę. Bo takie jest nasze przeznaczenie. Dzisiaj natomiast chciałbym zająć się inną sprawą i omówić taką kwestię w naszym życiu, kiedy to może nie to, że brakuje nam entuzjazmu, chęci, by głosić, by spotykać się, by pracować dla Pana. O, mamy ten entuzjazm, chcielibyśmy. Ale czasem w nasze życie gdzieś wlezie jakiś taki problem, problem grzechu, problem jakiegoś nieporozumienia, jakiegoś, wiecie, jakiejś zaszłości, jakaś zadra, jakaś drzazga nam wlezie i tak się z nią borykamy i tak sobie nie potrafimy z nią poradzić. I o tym chciałbym, byśmy dzisiaj porozmawiali. Wiecie, w dzisiejszych czasach niektórzy kaznodzieje szukają bardzo rozmaitych obrazów, inspiracji do tego, żeby tak jakoś ciekawiej coś przemówić, żeby to było takie atrakcyjne. Niektórzy jeszcze do tego dodają jakieś elementy, wiecie, tam choreograficzne, jakieś tańce, niektórzy jakimiś flagami chcą, żeby pomachać trochę, żeby tak było ciekawiej. Ja tak dawno słyszałem pewnego kaznodzieje, który ekscytował siebie i słuchaczy tym, jak to Jan Sobieski wspaniale pogonił Turków pod Wiedniem i tak dzięki temu uratował chrześcijańską Europę. I tak to, tak z taką pasją to głosił, że aż jednemu ze słuchaczy się wyrwało, aleluja! Że tak tam właśnie ich tak pobił mocno. My dzisiaj nie będziemy szukali takich ilustracji nowoczesnych, jakichś takich, wiecie, żeby było ciekawiej, tylko weźmiemy starą historię, starą, sprawdzoną, natchnioną przez Ducha Świętego ilustrację, którą zaleca nam Słowo Boże. W 10 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, 11 wersecie jest powiedziane, a to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. Wiecie wobec tego, o jakiej historii myślę w tej chwili. O historii Izraela, o tej wielkiej historii, biblijnej historii wyprowadzenia narodu izraelskiego z niewoli w Egipcie, o tym, jak Bóg cudownie ich poprowadził. I chociaż jest to historia bardzo stara, tutaj w naszym gronie myślę, że nie raz żeśmy ją już rozważali, ale ja wam powiem, mnie ona nie nudzi. Ja wolę tę starą, natchnioną historię niż jakieś tam nowoczesne, nie wiem jak ciekawe historyjki, tyle że bez natchnienia Ducha Świętego. I mam nadzieję, że wy też się zgodzicie na tę historię, starą historię, że ją dzisiaj rozważymy, aby wziąć z tej historii bardzo ważną wskazówkę, zapewnienie płynące ze Słowa Bożego, które nas zbuduje, mam nadzieję, doda nam otuchy, które nam objawi prawdę Słowa Bożego. Jaki był los synów Izraela w Egipcie, to dosyć dobrze wiemy. Niektórzy powiadają, że tam było tylko im cały czas źle, ale wiemy ze Słowa Bożego, że na początku nie było im tak źle. W ogóle się tam pojawili, żeby było im lepiej. I sporo lat im było całkiem dobrze, kiedy jeszcze ten faraon żył, który znał Józefa, to nawet im się bardzo dobrze tam żyło. Mieli preferencje. Mieli lepiej, tak jak górnicy mieli w latach tych, wiecie, dawniejszych, w porównaniu z nami tam na przykład gdzieś w głębi kraju. Mieli lepiej. I tak Izraelici mieli dobrze, ale przyszedł czas, kiedy im się zrobiło bardzo źle. Tak ciężko, że już nie dawali rady. Jęczeli, zaczęli jęczeć, zaczęli płakać, zaczęli narzekać, zaczęli wołać do Boga. No i po tych latach wzywania pomocy Bóg postanowił wyprowadzić Izraelitów z tej niewoli i posłał Mojżesza. Mojżesz, jak się zabrał do tego dzieła, to wiemy, że tak w tym pierwszym rzucie, jak zadziałał, to tak zadziałał, że oni już mówili: człowieku, coś ty nam narobił. Było nam źle, a teraz to już jest całkiem źle. Bo oczywiście faraon mówi: co wam się zachciewa, jakiś tam, jakiejś służby Bogu, coś w głowie wam się przewraca. Do roboty to się wam w głowie nie będzie przewracać. Tak czasem słyszymy, nie? I w dzisiejszych czasach niektórzy mówią: ty za dużo masz wolnego, dlatego ci się zachciało tam jakiejś religii, jakichś nabożeństw, Biblii jakiejś, do roboty. Tak właśnie postąpił faraon i mamy ten cały opis jego zatwardziałości i nieustępliwości. Kiedy Bóg postanowił wyprowadzić swój naród, a faraon zaciął się, że tego narodu nie wypuści. I przeszło przez Egipt 9 plag, rozmaitych plag, które Bóg zsyłał na Egipt. Najpierw woda zamieniła się w krew, potem przyszły żaby i łaziły po tych drogach, samochody jeździły i takie placki robiły z nich, tak jak tu dzisiaj widzieliśmy wczoraj, ale one tamte te były takie, że zdążyły przejść przez drogę i do chałupy wejść i wszędzie ich tam było pełno. Tyle ich było. Potem komary, potem muchy, potem zaraza, potem grat i burza, potem szarańcza, te rozmaite plagi, potem ciemności. Trwało to mniej więcej jeden rok, jak te plagi przechodziły nad Egiptem. I już prawie za każdym razem już ten faraon tak miękku, tak już spuszczał z tonu, ale nie wypuszczał. I wszystko się zaczynało od nowa. I w czasie trwania tych plag wiemy z opisów II Księgi Mojżeszowej, że faraon, tak gdy wyniemkał trochę, to proponował takie rozwiązania kompromisowe. Takie jakby, ugódźmy się. Ja trochę spuszczę z tonu i wy trochę spuścicie. I takie będziemy mieli wspólne, dobre rozwiązanie na ten problem. Najpierw zaproponował, żeby dobrze, jeśli chcą służyć, to niech służą Bogu, ale niech służą na terenie Egiptu. Niech nie opuszczają Egiptu, tylko tu na miejscu. Niech sobie urządzą tam jakąś kaplicę i niech sobie tam oddają cześć temu swojemu Bogu, złożą mu ofiary, ale żeby nie opuszczali Egiptu. Oczywiście rozumiemy, co to oznacza praktycznie w sensie duchowym, kiedy to my byśmy próbowali służyć Bogu, a diabeł właśnie czasem nam proponuje, żebyśmy służyli Bogu, ale pozostając na miejscu. W tym wszystkim, w czym do tej pory byliśmy, niczego nie opuszczając, od niczego się nie oddzielając, a do tego naszego życia jeszcze dokładając tam to, że będziemy służyć Bogu. Później, po następnej pladze, faraon już zgodził się, żeby oni opuścili Egipt, ale żeby nie odchodzili daleko. I jeszcze do tego żeby tam się, jak pójdą i będą służyć swojemu Bogu, żeby się modlili o faraona. Więc takie rozwiązanie bardzo chytre, bo zawsze byli w zasięgu, jeśli daleko nie odeszli, to łatwo byłoby ich z powrotem zawrócić. A do tego, i to jest metoda diabelska, żeby po prostu chrześcijanie niby służąc Bogu, żeby wciąż rozmawiali o diable. Tak jak tam mieli niby służyć swojemu Bogu, ale o faraona się mieli modlić, o faraonie mieli myśleć, o swoim ciemiężce. Dzisiaj też nieraz tak bywa, że chrześcijanie zaczynają służyć Bogu, ale więcej mówią o diable w czasie tej służby niż o samym Bogu. I to jest jedno z tych kompromisowych rozwiązań, które faraon proponował. Później następna propozycja kompromisowa, to jest w 10 rozdziale drugiej Księgi Mojżeszowej, 7 werset do 11. Jest taka propozycja, żeby owszem, poszli służyć Bogu tam na pustynię, ale żeby poszli sami mężczyźni, bez swoich żon i bez dzieci, żeby po prostu rozdzielić ich. To jest kolejne rozwiązanie kompromisowe, jakie dzisiaj diabeł proponuje dla tych, którzy by chcieli służyć Bogu. Owszem, jak chcesz, służ, ale twoja żona, twoje dzieci, zostaw ty ich w spokoju. Każdy ma prawo decydować o sobie i oni niech zostaną. Faraon wiedział, że jak pójdą sami mężczyźni, to za jakiś czas zatęsknią. Tam wytrzymają może z tydzień mężczyźni, bracia, jak tam pojedziemy gdzieś daleko. Ja jak pojechałem gdzieś daleko pracować, to tak po tygodniu, po dwóch już mi się tak zaczęło cknić, że tam ja te pieniądze tam wracam do domu. Ja chcę być z żoną, chcę być z dziećmi. I faraon wiedział, że Izraelici niech idą. I tak wrócą. Jak zostaną tu ich żony i dzieci, to wrócą. I wiele z tego się dzieje i dzisiaj w sensie duchowym, że niektórzy tak postanawiają, że będą służyć Bogu, ale kiedy żona, kiedy dzieci pozostają dalej w świecie, to po jakimś czasie, to wiecie, wszystko jakby zaczyna wracać. Następna propozycja, już ostatnia, 10 rozdział, 24 werset, to jest propozycja, żeby zostawić dobytek. Już iść dobrze, iść z żonami, iść z dziećmi, ale zostawić tutaj dobytek. To także propozycja bardzo chytra, bo tam, gdzie jest skarb, tam jest serce, powiedział kiedyś Pan Jezus. I tak to właśnie działa, że jeśli by oni poszli tam, to za jakiś czas by tam zaczęli, no ja te jednak tam by się to, jednak to łóżko tam zostało, a tam została ta kanapa, a tam jednak ta lodówka, a ta pralka, a je, no tak się źle żyje na tej pustyni, a to wracamy. I ten majątek by ich z powrotem sprowadził. Mojżesz zajął bardzo konkretne stanowisko i to jest piękny, piękny obraz do naśladowania. To w tym Mojżesz jest tak typem Chrystusa. On powiedział, że pójdziemy wszyscy. Pójdziemy z żonami i z dziećmi, pójdziemy z naszym dobytkiem, z naszymi trzodami, ze wszystkim i nie zostanie nawet kopyto. Piękna postawa, zdecydowana, bezkompromisowa. Pójdziemy, bo Pan nas tam wzywa. I Bóg, który to wszystko obserwował, który posyłał Mojżesza, który posyłał te kolejne plagi, pewnego dnia powiedział, że pośle jeszcze jedną plagę. Ostateczne rozwiązanie. I dzięki temu już nie będzie więcej problemu z tym uporem faraona. W drugiej Księdze Mojżeszowej, w 11 rozdziale, od 4 wersetu czytamy Słowo Boże. Tak mówi Pan, o północy przejdę przez Egipt i pomrą wszyscy pierworodni w ziemi egipskiej, od pierworodnego syna Faraona, który miał zasiąść na jego tronie, aż do pierworodnego syna niewolnicy, która jest przy żarnach, i wszelkie pierworodne bydła. I powstanie wielki krzyk w całej ziemi egipskiej, jakiego przedtem nie było i potem nie będzie. Lecz na nikogo z Izraelitów nawet pies nie warknie, ani na ludzi, ani na bydło, abyście poznali, że Pan robi różnicę między Egipcjanami a Izraelitami. I przyjdą wszyscy ci słudzy Twoi do mnie i złożą mi pokłon, mówiąc, wyjdź Ty i cały lud, który idzie za Tobą, potem wyruszę. I jeszcze w rękach niejako Faraona, ale już duchowo był pewny, że Bóg teraz rozwiąże sprawę całkowicie. I jest tutaj powiedziane, że serce Mojżesza wypełnił taki święty gniew na tego faraona. Jest powiedziane, i wyszedł od niego w wielkim gniewie. To nabrzmiało w nim to. On po prostu, reprezentując wolę Bożą nad tą całą sprawą, ogłosił to w tym świętym gniewie, wyszedł od niego. A co faraon? Faraon wydawał się nic sobie z tego nie robić. No, jak zwykle. Ale oto czytamy, co działo się dalej. W 12 rozdziale drugiej Księgi Mojżeszowej od pierwszego wersetu czytamy Słowo Boże. I rzekł Pan do Mojżesza i do Aarona w ziemi egipskiej, mówiąc: ten miesiąc będzie wam początkiem miesięcy. Będzie wam pierwszym miesiącem roku. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela, mówiąc: z 10 dnia tego miesiąca weźmie sobie każdy baranka dla rodziny, baranka dla domu. Jeżeli zaś rodzina jest za mała na jednego baranka, niech dobierze sąsiada mieszkającego najbliżej jego domu według liczby osób, według tego, ile każdy może zjeść, należy liczyć osoby na jednego baranka. Ma to być baranek bez skazy, samiec jednoroczny. Może to być baranek lub koziołek. Będziecie go przechowywać do 14 dnia tego miesiąca i zabije go całe zgromadzenie zboru izraelskiego zmierzchu i wezmą z jego krwi i pomarzą oba odrzwia i nadproża w domach, gdzie go spożywają. Werset 12. Tej nocy przejdę przez ziemię egipską i zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka do bydła, i dokonam sądów nad wszystkimi bogami Egiptu, ja Pan. A krew ta będzie dla was znakiem na domach, gdzie będziecie. Gdy ujrzę krew, ominę was i nie dotknie was zgubna plaga, gdy uderzę ziemię egipską. Dzień ten będzie wam dniem pamiętnym i będziecie go obchodzili jako święto Pana. Będziecie go obchodzili przez wszystkie pokolenia jako ustanowienie wieczne. Werset 23. Gdyż Pan przechodzić będzie, aby uderzyć Egipcjan. A gdy ujrzy krew na nadprożu i na obu odrzwiach, ominie Pan te drzwi i nie pozwoli niszczycielowi wejść do domów waszych, aby zadać cios. Przestrzegajcie tego jako ważnego na wieki ustanowienia dla was i synów waszych. 28 werset. I poszli synowie izraelscy i uczynili tak, jak Pan nakazał Mojżeszowi i Aaronowi. Tak uczynili. Ale Pan zapowiedział, że o północy sam przejdzie przez Egipt i rozprawi się z faraonem, rozprawi się z tym jego uporem, z tym jego pragnieniem trzymania dzieci Bożych, synów Izraela w tej niewoli. Bóg wezwał Izraelitów tylko do jednego, że mają być gotowi. Ten cały opis na temat baranka, na temat tego, jak mają go spożywać, wszystko sprowadza się do jednej sprawy, że oni już teraz mają być nastawieni, mają być nakierowani na to, że w każdej chwili będą mieli wychodzić na wolność, że już nie będą dłużej w niewoli. Co samo nawet spożywanie tego baranka paschalnego w nocy już się odbywało tak w takiej gotowości do wymarszu, już ubrani, przepasani w sandałach, bo w każdej chwili mieli wyjść. Bóg powiedział do Izraelitów, że to będzie ten moment przełomu, to będzie ten moment zwrotny, to będzie początek ich kalendarza. Od tego się wszystko w ich życiu zacznie. To było to przygotowanie ich wszystkich, objawienie im tego, przygotowanie ich. I rzeczywiście, gdy przyszedł ten dzień, oni wszystko zrobili, tak jak Bóg powiedział, jak przeczytaliśmy, Pan przeszedł. Przyszła ta noc, ten szczególny moment i Pan przeszedł przez Egipt. Przeszedł. I skończyła się udręka, moc Egiptu została złamana. 12 rozdział, 29 werset. O północy zabił Pan wszystkich pierworodnych w ziemi egipskiej, od pierworodnego syna Faraona, który miał zasiąść na jego tronie, aż do pierworodnego syna więźnia, który był w więzieniu, i wszelkie pierworodne bydła. I wstał Faraon tej nocy, oni wszyscy dworzanie jego i wszyscy Egipcianie, i powstał wielki krzyk w Egipcie, gdyż nie było domu, w którym nie było mu. Nie byłoby umarłego. I wezwał Mojżesza i Arona w nocy, mówiąc: wstańcie, wyjdźcie spośród ludu mojego, zarówno wy, jak i synowie izraelscy. Idźcie, słuszcie Panu, jak mówiliście. Zabierzcie też trzody wasze i tak dalej. Moc Egiptu została złamana. Skończyła się udręka. Niepokonany, nieprzejednany, zatwardziały Faraon został złamany. Droga została wolna. I to jest ta historia, którą znamy. Teraz ją tylko tak próbowałem zreferować krótko. Ale to jest historia, która służy nam ku zbudowaniu, jak przeczytaliśmy, z której mamy wyciągać bardzo ważne lekcje dla naszego życia duchowego, bo Duch Święty zainspirował Mojżesza, aby tę historię spisał, abyśmy my mogli mieć zbudowanie aż do czasu przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. I dzisiaj chciałbym odnieść tę historię, tę zatwardziałość Faraona, użyć jako pewnej ilustracji tego właśnie, co dzieje się czasem w naszym życiu, jakiegoś zastarzałego problemu, jakiegoś ciężaru, który nas gniecie, jakiegoś grzechu, z którym sobie nie potrafimy poradzić. Coś, co staje w naszym życiu okoniem i w żaden sposób nie możemy sobie z tym poradzić. Ileż to rozmaitych sposobów używamy, ileż to różnych metod, aby się z tą sprawą uporać, a to nic, na nic się nie zdaje. Mimo tych rozmaitych plag, czyli różnych form nacisku Bożego, wzywającego nas do opamiętania, czasem jest tak, że ten problem, ten grzech, ta sprawa zostaje nierozwiązana. Coś się zablokowało. Całe lata walki, całe lata starań, niewoli, w sumie niewoli grzechu, bo jeśli to jest jakiś grzech, to on zniewala i człowiek sobie po prostu już by nie chciał, już by tak pragnął, żeby było inaczej, a wciąż to gdzieś tam pozostaje. I pozostaje. I już się wydaje, już tam po jakimś kolejnym przeżyciu, po jakimś kolejnym problemie, już się wydaje, ach, już chyba będę. Już jak będziemy śpiewać, jestem wolny, naprawdę wolny, w Chrystusie wolny, to chyba już będzie to już prawda. Już tak, i tak, a to się znowu to samo się pojawi. No. Już się wydawało, że już takie mam przebaczenie, już... Ale tak jak zobaczyłem, jak usłyszałem znowu ten głos, to tak mi znowu jakoś tak, że chyba jej nie lubię dalej. I dalej jakoś tak mnie to ciąży. I moc grzechu czasem wydaje się w naszym życiu jakby nie do pokonania, tak jak ten Faraon. Jakby nie do skruszenia, nie do pokonania. I wtedy przychodzą te kompromisy, te różne jakby próby, żeby jednak służyć Bogu, ale tak połowicznie, a tak nie całkowicie. I tak próbujemy, tak jedną nogą już Panu służyć, a drugą nogą pozostajemy w świecie. No, wyrywamy się, chcemy. To nie jest tak, że my nie chcemy Bogu służyć. Ale jednak, jeśli pozostaje w naszym życiu nierozwiązany problem grzechu, to nie możemy Bogu całkiem służyć. To nie jesteśmy Mu całkowicie oddani. I by się tak czasem chciało, żeby Bóg to jakoś usankcjonował, żeby się zgodził, żebym ja służył Mu, ale na przykład z nieprzebaczeniem dla jednej siostry czy dla jednego brata. Bo on mnie tak skrzywdził, że chyba Bóg mnie rozumie, że ja tak. Żebym mógł tak służyć Bogu, ale tak z tym małym takim papieroskiem czy tam z jakimś piweczkiem czasem. No przecież Bóg wie, ja... No. Może przecież, no wiem, mam taki organizm, tak potrzebuję, no że... No przecież Boże, no. Żeby Bóg tak mi zrobił wyjątek. Ja nawet jednego grzesznika kiedyś słyszałem, jak powiedział, że on wie, że Bóg go tak dobrze rozumie, że on mu na pewno tę jego słabość wybaczy. Jemu, wyjątkowo. On, wiadomo, że teraz Bóg tego nie ogłosi, a tego, ale na pewno tam mu kiedyś on mu to przebaczy, bo Bóg wie, jaki on ma problem. A chcę wam powiedzieć, bracia i siostry, w imieniu Pańskim, że Pan nie popuści nam, aż zaśpiewamy 220, naprawdę. Wszystko Tobie dziś oddaję. Wszystko Twoje musi być. Nie ma mowy, żeby Bóg poszedł na jakiś kompromis w naszym życiu. Chce nas całych i nawet kopyto nie zostanie, jak to Mojżesz powiedział. Wszystko ma służyć Bogu. I kiedy coś takiego nas, wiecie, trzyma, coś takiego się w naszym życiu dzieje, nie wiem, czy wy coś takiego przeżywacie, czy znacie takie problemy. Kiedy coś takiego nas w życiu naszym trzyma, gniecie, to nie jest sytuacja bez wyjścia. Chcę dzisiaj w imieniu Pana powiedzieć, jest jeszcze jedno rozwiązanie. Ostateczne rozwiązanie. Ostatnia deska ratunku. To jest to ostatnie rozwiązanie, jakie miało miejsce tam w Egipcie. Przejście Pana. Ja przejdę przez Egipt i już od tego momentu będziecie wolni, powiedział Bóg do Mojżesza, do całego narodu izraelskiego. I chciałbym dzisiaj w imieniu Pańskim tak to przekonanie przekazać wam, bracia i siostry, jeśli się borykacie z jakimś problemem w waszym życiu. Żebyście byli gotowi na to, że Pan przejdzie przez wasze życie. Jeśli naprawdę chcecie wolności, jeśli nie chcecie iść drogą kompromisu, jeżeli wasze serce tęskni za tą prawdziwą wolnością, o której wiemy z Biblii, o której śpiewamy, o której świadczą inni chrześcijanie, żebyśmy nie opuszczali rąk, tylko żebyśmy wierzyli w to i spodziewali się cudu, że Pan przejdzie przez nasze życie, przejdzie przez twoje życie, przez ten Egipt twojego życia on przejdzie i rozwiąże całkowicie ten problem. Pan przejdzie jak zechce oczywiście. My czasem mamy, wiecie, swoje wyobrażenie o tym, jak Pan to przechodzi przez nasze życie. To musi być na jakiejś dużej konferencji, na jakimś tam specjalnym nabożeństwie, jak odpowiednia atmosfera i tak dalej, jak to będzie. A to ma być jakieś takie wielkie uniesienie. Ale Pan przejdzie przez twoje życie jak zechce. On tylko patrzy, czy ty naprawdę tęsknisz i wołasz. I kiedy widzi twoją duszę, to on przejdzie może bardzo po cichu, że ty położysz się spać wieczorem, a on w nocy przejdzie przez twoje życie, rano się obudzisz, będzie już inaczej. Tak wtedy przeszedł przez Egipt. Poszli spać. Egipcjanie wcale sobie nawet nic z tego nic nie widzieli. Tam pokładli się. Tam pewno mamusia buziaczka synkowi dała pierworodnemu i powiedziała, to do jutra rana. Ale tej nocy Pan przeszedł. I wszystko się zmieniło. I tak będzie, kiedy Pan przejdzie przez twoje życie. Nie możemy powiedzieć, kiedy się to stanie. Chcielibyśmy, ja wam życzę, jeśli czekacie na jakieś rozwiązanie problemu w waszym życiu, żeby to było dzisiaj. Bo Pan może dzisiaj przejść przez Egipt twojego życia. Może przejść i rozwiązać. Cudownie rozwiązać tę sprawę. Najważniejsze, żebyśmy czekali, żebyśmy byli gotowi, żebyśmy mieli taką postawę, jak to Bóg chciał od tej postawy od Izraelitów. Biodra przepasane, laska w ręku, sandały na nogach, gotowi, gotowi. To może być teraz. Pana mam w niebie. Widzi moje zmaganie, widzi szczerość mojego serca, widzi moją niemoc, widzi, że sobie nie mogę z tym poradzić. Wyznanie, szczere wyznanie z naszych ust przed Panem. I ta nadzieja, i to oczekiwanie, że On przejdzie i rozwiąże. Bo jeśli On nie przyjdzie, bracia i siostry, To choćbyśmy nie wiem, co tam robili, choćbyśmy nie wiem, jak kombinowali, choćbyśmy na głowie stawali, choćbyśmy nie wiem, jakich kaznodziejów sprowadzali, jakich cudotwórców, nie wiadomo czego, to problem pozostanie problem, jeśli Pan nie przejdzie. Ale jeśli On przejdzie, to nawet nikt specjalnie nie będzie wiedział, co się z Tobą dzieje. Ty siedzisz sobie w ławeczce, nikt się nie... A oto Pan przechodzi. Cudowne rozwiązanie. I to wiesz, i to wiesz. Kiedyś słyszałem świadectwo jednego brata, który borykał się z problemem popijania. Lubił sobie tak po prostu. No, brat. Brat, który był związany. I wracał do domu i płakał nad sobą i przepraszał Boga za to. A następnego dnia już te łapał, te, wiecie, powietrze tego i gdzieś tam koło baru jakiegoś i znowu. I rozpaczał nad sobą, rozpaczał. I pewnego dnia, kiedy tak właśnie rozpaczał nad sobą, nagle dostał takie przekonanie, to jest koniec tego. Pan przeszedł. Pan przeszedł. Myślę, że gdyby on, wiecie, tak sobie... No, usankcjonował tę sprawę w swoim życiu. Powiedział, no cóż, ja jestem taki słaby, ja się starałem. Ja, no wie, no co ja, biedny człowiek, no nie chcę pić, no a piję. I tak by sobie dał spokój z tą sprawą. To by umarł jak alkoholik, a nie jak chrześcijanin, bez chwały Bożej. Ale on cały czas czekał na Pana, na pomoc Pana. Bóg zobaczył to jego staranie i przyszedł. I go wyzwolił. Prawdziwie go wyzwolił. Wierzycie w takie wyzwolenie Pana? Przecież my jesteśmy wierzący, prawda? Wierzymy w to, że On może rozwiązać każdy problem w naszym życiu. Może to jest problem, o którym nikt nie wie. Nawet twoja żona nie wie, nawet twój mąż nie wie. Może twoi bliscy w ogóle nie wiedzą, a pastor też na pewno o tym nie wie. Ale Bóg to wie i wie, jak się z tą sprawą borykasz. I dzisiaj w imieniu Pana chcę Ci dodać otuchy, siostro i bracie. Czekaj na Pana, spodziewaj się, że On przejdzie nad Twoim życiem, nad tym Egiptem w Twoim życiu i rozwiąże problem całkowicie. Wtedy naprawdę zacznie się dla Ciebie życie jakby od nowa. To tak jak wtedy tam Bóg powiedział, w połowie roku jakby będziecie, zaczniecie liczyć od nowa wszystko. To będzie początek w waszym życiu. I tak właśnie jak to niektórzy chrześcijanie, którzy opowiadają o swoim nowym narodzeniu, jak, że mówią, no jakiś sędziwy człowiek staje i mówi, ja mam lat 12, mówi. Oni ludzie patrzą, co ten mówi. A on mówi, że od 12, od nowego narodzenia, bo on zaczął na nowo liczyć życie po prostu. Tak i ty, kiedy przeżyjesz to przejście Pana, jakby od nowa zaczniesz wszystko liczyć. Bo to prawdziwa ulga, to prawdziwe rozwiązanie, kiedy Pan w naszym życiu zaingeruje, kiedy dokona takiego cudu, że sprawa, że problem, który nas gnębił, trzymał przez całe lata, zostaje całkowicie rozwiązany. Wierzę, że na podstawie tej historii Duch Święty objawia nam wszystkim, że Pan chce i może rozwiązać każdy problem w naszym życiu. Przede wszystkim mam na myśli problem grzechu, bo to jest podstawowy problem. Problem grzechu. I nawet jeśli dzisiaj to poselstwo Cię nie dotyka, siostro i bracie, to Ci zapowiadam, że nadejdzie dzień wolności dla Ciebie. Nawet jeśli nie czujesz, że to już dzisiaj może się stać, że to już dzisiaj Pan może rozwiązać, to przyjdzie ten dzień, kiedy Pan rozwiąże. Może jeszcze czujesz w sobie siłę do walki z grzechem. Może mówisz, o, ja przecież wiem, mam Słowo Boże, ja poradzę sobie z tą sprawą, a bo to trzeba po prostu, no trzeba walczyć z grzechem, trzeba się z nim trochę pozmagać. Może jeszcze nie myślisz o sobie, że tak naprawdę jesteś w problemie, może jeszcze
nie upadłeś na twarz w błoto tego grzechu, tak sobie jeszcze kontrolujesz sytuację. Może jeszcze nie zawołałeś z głębi duszy: nędzny ja człowiek, kto mnie wybawi z tego ciała śmierci. Może tak dzisiaj jeszcze nie jest z tobą. Ale są, wierzę, i tacy, którzy bardzo pragną już rozwiązania. Niezależnie od tego, jak długo problem trwa, bardzo pragną być prawdziwie wolni, blisko Pana, święci, oczyszczeni, chodzący w tak przed obliczem Pana, służący Mu, oddani Mu całkowicie, na 100%, nie, nawet nie na 98%, ale na 100%. Wierzę, że są tacy. I do tych przede wszystkim mówię: spodziewajcie się cudu. Spodziewajcie się, czekajcie na Pana. Spodziewajcie się, że On przejdzie przez Egipt waszego życia. Dzisiaj możesz to przeżyć. Możesz to przeżyć tej nocy. Może to przeżyjesz za tydzień. Licz na to. Bo jeśli byś tego miał nie przeżyć, to wszystko będzie po staremu. Ale Pana, jak wczoraj mówiliśmy, powołał do życia, do chwalebnego życia, do cudownego życia, do obfitego życia. I problem grzechu to życie niszczy. Dlatego Bóg osobiście jest zainteresowany tym, aby go rozwiązać. Będziemy się modlić teraz. Powstańmy. Zechciejmy tak przez chwilę w skupieniu wsłuchać się w głos Ducha Świętego odnośnie tych spraw, które nas gnębią w naszym życiu. Cokolwiek to jest, co nam uwiera w życiu, co nam dokucza, co sprawia, że się nam ciężko żyje, że nie możemy czasem tak z radością wielbić Pana, że nam się nie chce składać świadectwa o Jezusie Chrystusie, że jesteśmy tacy w naszym życiu przytłoczeni. Cokolwiek to jest, czy to jest jakiś grzech, pospolity grzech, czy jakiś grzech bardzo taki, wiecie, wysublimowany, ukryty. Niech Duch Święty oświeca nas teraz. Niech nam to pokazuje. Pan ma rozwiązanie. Jego rozwiązanie jest doskonałe. Mógł wtedy w Egipcie w jedną noc wszystko rozwiązać. Ale on chciał uświadomić swojemu ludowi, jak głęboki jest to problem, że ten faraon to jest prawdziwy ciemiężca. I nawet zatwardzał serce faraona, aby jego lud mógł docenić prawdziwie i oddać prawdziwie chwałę Panu. I nie pomyśleć, że sami się wyzwolili, sami sobie poradzili w tej sprawie. I Bóg w naszym życiu może już dłuższy czas dopuszcza, że się z tym borykamy, że ten problem jakby wraca, że nie potrafimy sobie z nim poradzić, abyśmy docenili w pełni Jego rozwiązanie, bo Jego rozwiązanie jest dla nas. Jego rozwiązanie jest cudowne, chwalebne. To przejście Pana rozwiąże do końca, całkowicie, na 100%. To nie będzie żadne naciągane, wiecie, tak, że potem się mówi o tym, że Pan cudownie coś rozwiązał, a to tak nie jest naprawdę, bo tak jeszcze coś tam pozostaje, jakiś ogon starego życia, jakiś swąd grzechu zostaje. Nie, gdy Pan przejdzie, to nic nie zostanie. Wolność. Prawdziwa wolność. I chciałbym teraz razem z wami się modlić. Modlić się o to, co w waszym życiu wymaga przejścia Pana. Modlić się o to, aby Pan przeszedł nad waszym życiem. Jeśli spośród nas są takie osoby, które czekają, pragną takiego rozwiązania, takiego przejścia Pana nad waszym problemem, podnieście rękę, żebyśmy wiedzieli, że mamy się o kogo modlić, bo cały zbór będzie się modlił za chwilę. Będziemy wołać do Pana o to, aby przeszedł nad tą sprawą w waszym życiu i żebyście mogli być od tego wolni, prawdziwie wolni. Jeśli ktoś pragnie takiego przejścia Pana nad waszym problemem, dajcie znak ręką. jest jedna, jest wiele osób. Jest wiele osób, bracia i siostry, wzywam was teraz z całego serca do takiej gorliwej modlitwy do naszego Pana, abyśmy zawołali tak z całego serca, prosząc Go o interwencję, o to, by przeszedł nad tymi problemami, które tu przed Jego obliczem zgłosiliśmy przed chwilą. Zawołajmy, ufając, spodziewając się cudu, spodziewając się, że Pan cudownie na swój sposób, swój najlepszy, boski sposób rozwiąże tę sprawę. Panie Jezu, pragniemy Ci serdecznie podziękować, że Ty wciąż zajmujesz się naszym życiem i że zapowiedziałeś swoim słowem, dałeś obietnicę, że każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, wybawiony będzie. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci za tę starą, krzepiącą historię o wyprowadzeniu ludu izraelskiego z Egiptu. Dziękujemy Ci za to, że gdy oni wołali, to Ty ich nie zostawiłeś. Chociaż Faraon był taki zatwardziały, wydawał się nie do przejednania, Ty jednak złamałeś jego moc. Alleluja. Dzięki Ci, że Ty masz zawsze takie cudowne rozwiązania, że u Ciebie są te ostateczne, doskonałe rozwiązania. Panie, i widzisz to, z czym my, jako Twoje dzieci, się borykamy. Ty widzisz każdego z nas, kto podniósł rękę i te osoby, które nie podniosły rękę, a jeśli się borykają, Ty znasz nasze życie, Panie Jezu, znasz je dokładnie. Jesteśmy przed Tobą jak księga otwarta, wszystko jest jawne, jesteśmy jak na dłoni, nic, Panie, nie możemy przed Tobą ukryć. Dziękujemy Ci za to. I dziękujemy Ci, że Ty przychodzisz do naszego życia, aby nas uwolnić, aby nas wyprowadzić na taką jaśnie życia, tam, gdzie jest radośnie, gdzie jest czysto, gdzie jest pięknie, gdzie niczego się nie musimy wstydzić. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, że Ty to przygotowałeś. I teraz, Ojcze, w imieniu Pana Jezusa prosimy Ciebie, abyś przeszedł nad tymi sprawami, które są w naszych sercach, w naszych umysłach, z czym się borykamy w naszym życiu, i abyś rozwiązał te sprawy. Panie, spodziewamy się Twojego przejścia. Panie, czasem opadamy już z sił, bo nie potrafimy sobie poradzić, ale wołamy do Ciebie i ufamy, że Ty masz cudowne rozwiązanie. Panie, spodziewamy się, pragniemy, prosimy, przyjdź i przejdź nad tą sprawą w naszym życiu i rozwiąż ją. Panie, stawiamy się za nasze siostry i naszych braci, którzy dzisiaj podnieśli rękę. Stawiamy się za nimi i prosimy o to, byś dał im doświadczyć wkrótce, jak najszybciej, ale nie w naszym czasie, lecz w Twoim czasie, doświadczyć tego cudu, Twojego przejścia i rozwiązania ich problemów. Wierzymy. Panie, chcę Ci osobiście podziękować, że tak przeszedłeś nad wieloma sprawami w moim życiu. Już mogłem o nich zapomnieć, bo jestem wolny. Dziękuję Ci. I wierzę, że jeszcze to, co jest moim problemem, co jeszcze mnie gniecie, z czym sobie nie mogę poradzić, jest przedmiotem Twojej troski. I dziękuję Ci, że którejś nocy, któregoś dnia przyjdziesz. I to będzie początek nowego życia w tej sferze. Dziękuję Ci serdecznie za to. Dziękuję Ci, że przychodzisz z wolnością, przychodzisz z rozwiązaniem w mocy Twojej. Tak Cię, Panie Jezu, kocham i błogosławię Cię w tym, co czynisz z nami, że się pochylasz i troszczysz o każdego z nas i że chcesz nas całkowicie wyzwolić, że nic z naszego życia nie może i nie będzie należeć do świata. Dziękujemy Ci, że cali jesteśmy dla Ciebie. Nasze rodziny, nasi bliscy, nasze środki, jakie nam dałeś, wszystko należy do Ciebie. Nic dla tego świata nie pozostanie. Dziękujemy Ci serdecznie za to. Za to cudowne przeznaczenie nas do wolności. Spodziewamy się. I proszę Cię, Panie Jezu, jeśli ktoś wśród nas jakby jest nadal podłamany i nie dowierza, i jakoś jest tak przytłoczony, że już nie widzi nadziei. Byś dzisiaj, Duchu Święty, zbudował w nim nadzieję, rozbudził w nim nadzieję, by czekał, by się spodziewał, że Ty przejdziesz. Że Ty przejdziesz i przez jego życie i dokonasz tych cudownych rozwiązań. Dziękujemy Ci serdecznie za to. Amen.